Zazwyczaj, kiedy bierzemy do ręki jakiś starożytny tekst, na przykład, no wiesz, Biblię, i trafiamy na te niekończące się, po prostu ciągnące się przez całe strony rodowody, no to ta współczesna reakcja jest, szczerze mówiąc, dość przewidywalna. Znaczy, czytanie tego przypomina trochę takie zmagania z bardzo starą i do tego skomplikowaną instrukcją obsługi sprzętu stereo, prawda?
Dokładnie tak, długa lista imion, kto zrodził kogo.
I jedyna myśl, jaka się wtedy pojawia, to jak to najszybciej przekartkować do momentu, w którym w końcu zacznie się jakaś sensowna akcja. Ale okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo okazuje się, że ucieka nam tu coś absolutnie fundamentalnego.
Zdecydowanie nam ucieka.
I to właśnie zrobimy. W naszej dzisiejszej dogłębnej analizie bierzemy na warsztat fascynujące materiały z wykładów doktora Davida de Silvy. Naszą misją jest dzisiaj zrozumienie, czym tak naprawdę była ta cała rodzina i, powiedzmy, gospodarstwo domowe w pierwszym wieku naszej ery.
Czyli w świecie, który ukształtował Nowy Testament?
Właśnie. Chcemy odkryć, dlaczego to starożytne pojęcie tak, drastycznie różniło się od naszego i jak te różnice ukształtowały, całą ówczesną gospodarkę, społeczeństwo, a w końcu wczesne chrześcijaństwo.
Bo zrozumienie tych starożytnych struktur pozwala nam dostrzec coś, co absolutnie umyka przy takiej, powierzchownej lekturze. To, co dla nas jest suchym zbiorem danych, totalnie pozbawionym ładunku emocjonalnego.
Instrukcją obsługi, tak.
Jasne, instrukcją. Ale dla ludzi żyjących w pierwszym wieku to było absolutnie najbardziej porywające ten wstęp do każdej historii. Rodowód po prostu ustawiał całą scenę. Kiedy uświadomimy sobie, jak bardzo ułożony, wręcz zabetonowany w swoich zasadach był tamten świat, to nagle zaczynamy widzieć, że te przesłania społeczne czy religijne, które wtedy powstawały, to to nie były tylko miłe przypowieści. One były niewiarygodnie radykalne, wręcz wywrotowe.
I to prowadzi nas prosto do samego sedna. Czyli do tego, dlaczego w ogóle te listy imion miały takie znaczenie. Dzisiaj na przykład w branży nieruchomości mówi się, że liczą się trzy rzeczy. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja.
Racja, znana zasada.
Wydaje mi się, czytając te materiały, że w starożytności taką walutą, która określała miejsce człowieka w ogóle w przestrzeni społecznej, był właśnie rodowód. To trochę tak, jakby dzisiejszy perfekcyjnie dopracowany profil na LinkedIn, połączyć z taką twardą oceną zdolności kredytowej z banku. Twój status nie wynikał z tego, co potrafisz, tylko z tego, kto stoi za twoimi plecami.
To jest niezwykle fascynujące tutaj to, że to znaczy to, co doktor de Silva świetnie pokazuje, jak to działało w praktyce na poziomie takich codziennych relacji. Indywidualna wartość, honor, czy nawet to, czy można komuś powierzyć pieniądze, to absolutnie nie zaczynało się od osobistych osiągnięć. Zaczynało się od zasług rodziców, dziadków.
Całego klanu w sumie.
Zgadza się. Świetnie ilustruje to historia z apokryficznej księgi Tobiasza. Mamy tam młodego chłopaka, Tobiasza, który ma wyruszyć w super niebezpieczną, daleką podróż. I on musi odzyskać zdeponowany przez ojca majątek.
Okej.
No i ten jego ojciec Tobit szuka dla niego wiarygodnego przewodnika, ochroniarza de facto. Zgłasza się niejaki Azariasz.
I tu bym podejrzewał, że w tamtych realiach, przy takiej misji kluczowe było to, czy taki najemnik w ogóle umie władać mieczem, czy zna szlaki handlowe, albo czy, po prostu wygląda na kogoś, kto obroni jego syna przed bandytami na drodze.
No właśnie, zupełnie nie. Tobit pyta o coś, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się całkowicie absurdalne przy rekrutacji do jakiejś niebezpiecznej misji zbrojnej. On żąda podania dokładnego pochodzenia.
Czyli nie pyta o CV walki wręcz.
Nie pyta o referencje od poprzednich kupców. Azariasz, co ciekawe, w ogóle nie chwali się mięśniami czy doświadczeniem, tylko wyjawia mu, że jest z rodu wielkiego Hananiasza, który to Hananiasz był krewniakiem Tobita. I to w zupełności wystarcza.
Niesamowite.
Tobit natychmiast go wita z otwartymi ramionami. To CV z imionami przodków to była po prostu ostateczna gwarancja bezpieczeństwa. On legitymował się, jak to ująłeś, zdolnością kredytową swoich przodków. To dowodziło, że wyznaje te same wartości i że po prostu nie zdradzi.
No tak, bo zhańbiłby przecież całą swoją potężną linię krwi.
Dokładnie.
Wiesz co, to rzuca zupełnie nowe światło na sam początek Ewangelii Mateusza. No bo dla takiego przeciętnego współczesnego czytelnika to jest 42 pokolenia potężnej, po prostu totalnej nudy. Ale jeśli rodowód to zdolność kredytowa, to autor buduje tutaj największy kapitał zaufania w historii, prawda? I kryje się tam ten niesamowity matematyczny kod.
O tak, gematria. To jest świetny przykład.
Właśnie. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem o tej hebrajskiej gematrii w materiałach z wykładów. Mateusz dzieli rodowód na 3 bloki po 14 pokoleń. A dlaczego? Ponieważ w alfabecie hebrajskim, z tego co zrozumiałem, nie było oddzielnych znaków na cyfry. Każda litera niosła ze sobą wartość liczbową.
I tutaj właśnie ujawnia się cały ten geniusz tego tekstu jako narzędzia i politycznego, i teologicznego. Imię Dawid w języku hebrajskim zapisywano 3 spółgłoskami: Dalet, Waw, Dalet. Zgodnie z gematrią, o której mówisz, pierwsza litera to 4, druga to 6, a trzecia to znowu 4.
Czyli łącznie 14.
Suma wynosi dokładnie 14.
Czyli z tego wynika, że Mateusz celowo, wręcz z taką inżynieryjną precyzją modeluje tę listę, czasami celowo pomija pewne pokolenia historyczne, żeby za każdym razem trafić po prostu idealnie w punkt 14, 14, 14.
Zgadza się, on to robi bardzo świadomie.
Wysyła w ten sposób taki zakodowany sygnał widoczny dla każdego zorientowanego w tematy odbiorcy w tamtych czasach, że Jezus to nowy Dawid. To brzmi jak pieczęć najwyższej jakości po prostu.
Pełna gwarancja.
Ale tu pojawia się dla mnie pewien zgrzyt w tych tekstach. Bo z jednej strony mówimy tu o świecie, gdzie krew i geny to jest wszystko. Albo jesteś z danej rodziny, albo nie. Czarno-białe. A z drugiej strony dr De Silva wskazuje, że granice tego pokrewieństwa potrafiły być niezwykle wręcz płynne.
Mm-hmm.
Pojawia się tam różnica między z angielskiego kin a kind. Między krwią a takim podobieństwem. I tu robi się naprawdę ciekawe, jak to w ogóle było możliwe, że w tak, jak to ładnie nazwałaś, zabetonowanym społeczeństwie obcy ludzie mogli z dnia na dzień stać się raptem rodziną.
Żeby to zrozumieć, to musimy zanurzyć się trochę w taką ówczesną psychologię przetrwania, prawda? Definicja tego, kto jest swój, wcale nie była ustalona raz na zawsze i w kamieniu. To przypominała raczej taką, harmonijkę. Ona się rozciągała albo kurczyła w zależności od tego, kto akurat znajdował się naprzeciwko.
Okej. Jak to działało w praktyce?
Zobraźmy to sobie na przykładzie. Mamy typową wioskę gdzieś w Galilei. Pełno kurzu, ciasne uliczki, zwykli ludzie. Na co dzień mieszkańcy są podzieleni na takie bardzo małe, hermetyczne klany. Zaciekle ze sobą konkurują o każdy skrawek ziemi. Patrzą na kuzynów z sąsiedniego rodu z ogromną nieufnością.
Czyli krew dyktuje bardzo wąskie podziały na co dzień. Każdy dba po prostu o swoje własne podwórko, tak?
Dokładnie tak to wygląda, ale to jest w czasie pokoju. Ale załóżmy, że pewnego dnia, przez sam środek tej samej wioski maszeruje kohorta rzymskich żołnierzy.
O, czyli zupełnie inna bajka.
Zupełnie. Pojawia się zbrojna, potężna i co najważniejsze całkowicie obca siła. Uosobienie tego pogańskiego imperium. W ułamku sekundy te wszystkie drobne różnice między sąsiadami przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
Jasne.
Wobec tego obcego zagrożenia nagle wszyscy Żydzi w wiosce traktują się jak jedna, najbliższa, nierozerwalna rodzina. I to jest to kin, czyli pokrewieństwo krwi, które ustępuje miejsca kind, czyli tej wspólnocie rodzaju. To był po prostu potężny mechanizm obronny. On rozciągał definicję rodziny na całą grupę etniczną. Bo powiedzmy sobie szczerze, tylko to gwarantowało przetrwanie w obliczu Rzymu.
I z tego, co widzę w źródłach, to właśnie tę społeczną elastyczność w wręcz genialny sposób wykorzystywał później Jezus, prawda? On rozciągał tę harmonijkę, do granic możliwości.
Tak, z premedytacją to robił.
Kiedy na przykład uzdrawia kaleką kobietę w szabat, co się dzieje? Faryzeusze natychmiast go atakują za to, że złamał ich surowe prawo religijne. Ale zamiast wchodzić w te, nudne teologiczne spory, Jezus nazywa tę kobietę córką Abrahama.
Mm-hmm.
I zmusza ich tym samym do zmiany perspektywy, prawda? Mówi im w ten sposób: nie patrzcie na nią jak na przypadek łamania zasad w szabat, spójrzcie na nią jak na waszą własną siostrę, która przez tyle lat cierpiała. Uderza dokładnie w ten sam mechanizm, o którym mówiłaś, co to pojawienie się rzymskiego wojska. Przypomina po prostu o szerszym pokrewieństwu.
Zgadza się. I robi to w sposób jeszcze bardziej prowokacyjny, szczerze mówiąc, w przypadku Zacheusza.
O tak, Zacheusz.
No bo mówimy o człowieku, który przecież był poborcą podatkowym na usługach Rzymu. Dla całej tej lokalnej społeczności on był zwyczajnym zdrajcą. Kolaborował z okupantem, no był jak pijawka wysysająca majątek z własnych rodaków. Kimś absolutnie i ostatecznie wykluczonym z definicji słowa nasz.
Najgorszy z możliwych.
A jednak po jego przemianie, co mówi Jezus? Oświadcza publicznie, on również jest synem Abrahama. Czyli on włącza tego najbardziej znienawidzonego wyrzutka z powrotem do ścisłej, najbliższej rodziny, tym samym całkowicie unieważniając te dotychczasowe granice.
Czekaj, a więc w tym kontekście ta słynna przypowieść o synu marnotrawnym, ona wcale nie jest taką po prostu łzawą historyjką o skrusze, jak to się ją dzisiaj często, wiesz, przedstawia.
Z perspektywy społecznej, socjologicznej tamtych czasów absolutnie nie, to w ogóle nie jest o tym. Doktor De Silva bardzo trafnie nazywa ją przypowieścią o dwóch braciach. To była opowieść bardzo mocno i celowo wymierzona w elity religijne.
A, czyli w starszego brata z przypowieści?
Dokładnie. Ten starszy brat, oburzony powrotem tego grzesznego brata, on symbolizuje właśnie tych faryzeuszy, którzy konsekwentnie odmawiali uznania celników czy grzeszników za część wspólnej rodziny. I to przesłanie było aż bólu jasne.
Mhm.
Jezus mówił im, ci ludzie na marginesie, ci, którymi tak głęboko gardzicie, to nie jest jakiś obcy gatunek człowieka. To są wasi współobywatele w tym wielkim gospodarstwie Abrahama. A odrzucanie ich to nie był po prostu brak litości czy tam empatii. To było, wiesz, bezpośrednie naruszenie najświętszych, fundamentalnych zasad lojalności rodzinnej.
Skoro już weszliśmy na ten temat relacji między braćmi, to musimy koniecznie rozłożyć na czynniki pierwsze dynamika rodzeństwa. Bo tu kryje się wręcz ogromny kontrast z dzisiejszym światem. Wyobraźmy sobie, nie wiem, dzisiejsze realia korporacyjne. Masz świetnie zgrany zespół projektowy. Wewnętrzny sabotaż to jest najgorsze, co w ogóle może się zdarzyć, nie?
No tak, podcinanie gałęzi, na której się siedzi.
Rywalizacja wewnątrz grupy często wręcz niszczy całą firmę. I wydaje się z tych wykładów, że w starożytności zasada braku rywalizacji była przestrzegana z absolutnie żelazną konsekwencją, ale wewnątrz rodziny. Rodzina to była jedyna oaza współpracy, prawda? Dlaczego tak to działało?
Ponieważ oni funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości ekonomicznej niż my. Świat starożytny opierał się na koncepcji ograniczonej ilości dóbr. W ich wyobrażeniu po prostu wszystkiego, no wiesz, ziemi, pieniędzy, a nawet honoru czy szacunku była tylko ściśle określona pula.
Okej.
I jeśli ja zyskuję kawałek tortu, to z definicji ty musisz go stracić. To zjawisko takiej gry o sumie zerowej. I dlatego na zewnątrz, poza domem, rodziło to, wiesz, morderczą, permanentną konkurencję ze wszystkimi ludźmi dookoła.
A dzisiaj, w sumie rywalizacja między rodzeństwem jest zjawiskiem powszechnym, a czasami niektórzy by powiedzieli wręcz motywującym. Wiesz, kto ma lepszą pracę, kto wybudował sobie większy dom, to jest temat na tysiące komedii. My to wręcz tolerujemy, a czasem z tym sympatyzujemy.
Jasne, ale dla starożytnego Greka czy dla Żyda w pierwszym wieku takie podejście po prostu równałoby się z kompletnym samozniszczeniem. Arystoteles na przykład uważał relacje między rodzeństwem za najwyższy taki absolutny wzorzec przyjaźni i solidarności.
Szczyt ideału.
Bo rodzina była jedynym buforem przed tym niezwykle brutalnym światem. Jeśli brat wygrywał cokolwiek kosztem drugiego brata, to społeczeństwo wcale nie biło mu braw za zaradność, wiesz? Nazywano to zwycięstwem kadmajskim.
O właśnie, zwycięstwo kadmajskie.
Tak. To odniesienie pochodzi ze znanego mitu o synach Edypa, czyli Eteoklesie i Poliniku. Oni w wojnie o Teby stanęli naprzeciwko siebie na polu bitwy i w pojedynku na miecze po prostu zadali sobie nawzajem śmiertelne rany. Przekaz dla starożytnych był jednoznaczny. Wygrana, która wymaga zniszczenia twojego brata, jest w istocie największą, ostateczną porażką.
Czyli obowiązkiem było chronienie honoru brata, a nie rywalizowanie z nim o jakieś kurczące się zasoby.
Zdecydowanie.
A wiesz, to tworzyło też takie niesamowicie podwójne standardy moralne. Szczególnie jeśli pomyślimy o kwestiach zaufania i w ogóle prawdomówności, prawda? Moralność była wtedy jakby z definicji determinowana przez to, z kim się rozmawiało i kogo się okłamywało. Jeśli oszukało się kogoś obcego, to zostawało się bohaterem, ale jeśli oszukało się swojego, od razu było się zdrajcą.
Jeśli umieścimy to w tym szerszym kontekście ochrony własnej grupy za absolutnie wszelką cenę, no to staje się to w pełni logiczne dla nas dzisiaj. I tu znowu materiały podają doskonały przykład, jest nim apokryficzna Judyta.
Aha, niesamowita historia.
Prawda. Jej miasto było oblężone, ludzie głodowali. Co ona robi? Ona idzie do obozu wroga, bez najmniejszych skrupułów okłamuje tego asyryjskiego generała, Holofernesa, rozkochuje go w sobie, zdobywa jego pełne zaufanie, a gdy ten się, powiedzmy wprost, upija i zasypia, to ona po prostu odcina mu głowę mieczem. I wiesz co? Jej to gigantyczne kłamstwo i bądź co bądź bezwzględne oszustwo były potem wychwalane w pieśniach pod same niebiosa.
Była absolutną bohaterką narodową, ale zaraz, zaraz. Gdyby zastosowała ten sam czy no podobny fortel wewnątrz, żeby na przykład przejąć spadek po własnym wuju czy kuzynie?
To wtedy spotkałaby się z absolutnym potępieniem. To by oznaczało wykluczenie i utratę honoru dla całej jej linii rodowej. Oszukanie outsidera w celu uratowania swoich bliskich to po prostu dowodziło wielkiej cnoty i lojalności. Z kolei kłamstwo wewnątrz własnej rodziny bezpowrotnie burzyło ten jeden fundament zaufania, bez którego zresztą cały klan stawał się bezbronny wobec tego bardzo wrogiego świata zewnętrznego.
Zastanówmy się w takim razie, co w ogóle ta potężna, silna, współpracująca w obronie własnych interesów jednostka społeczna oznaczała w samej praktyce, na co dzień. Czym tak naprawdę był ten starożytny, powiedzmy, dom? Dzisiaj, nie oszukujmy się, w większości przypadków nasze mieszkania to są tylko i wyłącznie centra konsumpcyjne.
To prawda, wracamy po pracy.
Wracamy po pracy do domu, siadamy na kanapie. I jedyne, co wspólnie produkujemy jako rodzina, no to wiesz, to rosnąca góra śmieci do segregacji i coraz to nowsze rachunki za prąd. Ale jak patrzymy na to greckie pojęcie oikonomia, no to brzmi jak coś jednak zupełnie innego.
To kluczowa zmiana pojęciowa. Oikonomia, od której swoją drogą wywodzi się słowo ekonomia, to dosłownie tłumacząc zarządzanie domem. Starożytne gospodarstwo domowe w ogóle nie było miejscem odpoczynku po pracy. Ono było, wiesz, potężną, taką bardzo sprawnie naoliwioną maszyną biznesową. Ono było miejscem produkcji.
Ciekawa skala.
Na samym szczycie tej drabiny społecznej mieliśmy na przykład rzymskich patrycjuszy. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Senator siedzący w luksusowej willi w Rzymie, którego... ten, nazwijmy to, dom, to tak naprawdę wielka, potężna korporacja. Ona obejmuje setki wyspecjalizowanych rzemieślników i często tysiące niewolników pracujących na ogromnych plantacjach gdzieś tam w dalekich prowincjach.
Tak, ale to jest przecież skala makro. Taka dotycząca, powiedzmy, jakiejś małej garstki milionerów ówczesnego świata. Z tych materiałów jednak wynika, że na samym dole, w życiu takich zwykłych ludzi, to wyglądało bardzo podobnie, tylko w skali mikro, prawda? Zwykła rodzina wciąż była miniaturową fabryką.
Zgadza się. Zasada pozostawała ta sama.
Na przykład w domu, w którym dorastał sam Jezus, przecież tam obróbka drewna czy kamienia, to nie była, wiesz, jakaś mała pasja ojca po godzinach rzeźbienia krzeseł dla sąsiadów. To było wspólne, dochodowe przedsięwzięcie całej tej rodziny. I tutaj robi się naprawdę interesująco, bo w materiałach pojawiają się wykopaliska archeologiczne w Magdali.
Tak, to świetny przykład.
No słyszymy o mieście nad Jeziorem Galilejskim, skąd zresztą podobno wywodziła się Maria Magdalena. Jeżeli rodzina to była taka firma rzemieślnicza, no to rodzi się pytanie, jak wyglądała w tym wszystkim rola kobiet, w tym przecież patriarchalnym społeczeństwie. Tylko, no nie wiem, piekły chleb i tkały ubrania z wełna?
Magdala dostarcza nam naprawdę fascynujących dowodów na to, jak bardzo skomplikowana w praktyce była ta oikonomia w pierwszym wieku. Zobacz, to miasto było potężnym ośrodkiem, z którego słynęło rybołówstwo. I archeolodzy na miejscu odkryli, że w obrębie prywatnych, zwykłych domostw istniały bardzo zaawansowane, dedykowane instalacje. Takie, wiesz, specjalne kadzie i całe pomieszczenia, które służyły wyłącznie do tego masowego solenia, suszenia i przetwarzania ryb. I to na eksport.
Czyli to zdecydowanie nie było po prostu, no wiesz, gotowanie kolacji dla męża.
Nie, to były prawdziwe domowe hale produkcyjne z prawdziwego zdarzenia. I wszelkie dowody historyczne z tamtego okresu wskazują na to, że za tę właśnie bardzo lukratywną część rodzinnego biznesu w takich domach rybaków, takich jak powiedzmy Piotr czy synowie Zebedeusza, odpowiadały głównie kobiety. Zapewne to one zarządzały samym procesem produkcji, ale też najprawdopodobniej skrupulatnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, całą sprzedażą, i negocjacjami z kupcami.
Poważny biznes.
Ekonomia tamtych lat zmuszała po prostu do zaangażowania absolutnie wszystkich rąk do ciężkiej pracy.
Zaraz. Jeśli w takim razie kobiety prowadziły aż tak potężną część całego tego domowego biznesu, obracały na co dzień niemałymi pieniędzmi i generalnie de facto odpowiadały za finansowe przetrwanie takiej firmy, to może jednak te starożytne domy były wbrew pozorom takim ukrytym rajem równouprawnienia? Miejscem, gdzie, oikonomia skutecznie zacierała te sztuczne różnice płciowe, prawdziwi wspólnicy w biznesie.
Niestety, nic bardziej mylnego. Z tego, co jasno widać w źródłach, to, że kobiety stanowiły ten napęd całej domowej machiny gospodarczej, w żaden sposób nie przekładało się na ich faktyczny status społeczny czy prawa obywatelskie. Ten status opierał się na bardzo sztywnej, zakorzenionej filozofii podległości. Architektura władzy w domu, mówiąc krótko, była bezwzględna i niepodważalna. Oś stanowił ojciec, mąż, czyli tak zwany pater familias, pan domu, on dysponował wręcz niemal absolutną władzą nad domownikami.
Mhm.
Sam wielki Arystoteles pisał wprost, bez w ogóle najmniejszego cienia zażenowania dla ówczesnych, że kobieta to jest naturalny poddany, że jest biologicznie stworzona do tego, by być po prostu prowadzoną i kierowaną przez inteligentniejszego mężczyznę.
A teksty żydowskie?
Józef Flawiusz z kolei bardzo mocno podkreślał, że prawo religijne uznaje kobietę za gorszą od mężczyznę właściwie we wszystkim. Choć warto tu też od razu sprostować pewien popularny dzisiaj mit, żeby być obiektywnym. Otóż w tych tekstach źródłowych z epoki mimo wszystko nie nazywano żon własnością w tym samym prawnym sensie, w jakim definiowano chociażby niewolników. Kobieta była całkowicie podporządkowana, traktowana często surowo, ale w świetle surowego prawa rzeczą jednak nie była.
No i w tym kontekście autorzy materiałów przywołują tę niezwykle obrazową metaforę muzyczną autorstwa Plutarcha. Metaforę, która opisywała jego zdaniem to idealne małżeństwo. I przyznam się szczerze, że kiedy ja to pierwszy raz czytałem, to od razu założyłem, pewnie jak większość z nas, że skoro mąż to ten władca absolutny, dyktator w domu, to w tej metaforze na pewno przypada mu rola, tego głośnego, solowego sopranu, który jako pierwszy śpiewa na planie, niesie melodię, a żona to pewnie taki cichy, mruczący bas, robiący gdzieś z tyłu, w rogu, nie rzucające się w oczy tło akompaniamentu.
To jest bardzo intuicyjne założenie dla kogoś, kto na co dzień słucha muzyki w XXI wieku, ale w samej starożytności sprawa wyglądała dokładnie wręcz w 100% odwrotnie. Żeby dobrze zrozumieć, o co w ogóle chodziło Plutarchowi, musimy całkowicie odwrócić nasze pojmowanie akustyki.
Czyli?
W tamtejszej antycznej muzyce to ten najniższy, a nie najwyższy dźwięk niósł całą główną melodię.
O, czyli mąż.
Tak. Głosy wyższe były tylko zharmonizowanym, całkowicie wtórnym tłem. Plutarch uważał, że w takim dobrze, mądrze zarządzanym domu mąż i żona, owszem, współpracują, współdziałają, tworzą swego rodzaju muzyczną harmonię, podejmują też decyzje wspólnie, na przykład w tym biznesie rybnym, ale ostateczne słowo, ta decydująca melodia, zawsze należy do niżej brzmiącego męskiego głosu. A żona, ten wyższy ton, miała się do niego po prostu we wszystkim bezwzględnie dostroić.
I z tego, co czytałem dalej w tekstach, to dostrajanie się miało też niezwykle fizyczny taki wymiar przestrzenny. Sama przestrzeń życiowa domu była ściśle podzielona, prawda?
O, zdecydowanie. Zaczynając od tego, że od kobiet bardzo mocno oczekiwano milczenia, które zresztą uważano za najwyższą cnotę społeczną dla tej płci. Ale idąc dalej, filozof Filon z Aleksandrii, on wyznaczał bardzo dosłowne, fizyczne granice. Pisał, że panny w ogóle nie powinny nigdy przekraczać wewnętrznych drzwi domu rodzinnego, a kobiety, mężatki, mogły co najwyżej dochodzić gdzieś tam do drzwi zewnętrznego domostwa i na tym koniec.
Czyli siedzieć cicho i nie wychylać się na ulicę.
Przestrzeń publiczna, zgiełk agory, główne ulice, to był teatr, w którym aktorami mogli być wyłącznie mężczyźni. Na przykład też czwarta księga machabejska bardzo mocno gloryfikuje pewną kobietę, właśnie za to, że ta niemal nigdy przez całe życie nie opuszczała murów domu ojca. A dlaczego? Bo dzięki temu zachowała całkowicie nienaruszoną czystość seksualną, która przecież w całym tym zamkniętym systemie była gwarantem autentyczności tego niezwykle cennego, no wiesz, rodowodu, od którego dzisiaj zresztą zaczęliśmy.
Właśnie. Czystość to podstawa dla linii krwi. A w tym, wiesz, w tym bardzo surowym, no zaplanowanym wręcz każdym detalu z góry ekosystemie, pojawiają się jeszcze w końcu dzieci. Jak one tam funkcjonowały? Na przykład w Starym Testamencie Księga Powtórzonego Prawa wprost nakazuje, by ich edukacja zaczynała się właśnie w domowych, bezpiecznych murach.
Mhm.
Ale dowiadujemy się, że ci, którzy mieli nieco więcej pieniędzy, zamożniejsi, zatrudniali dla potomków tak zwanych pedagogów. I tu jest dla mnie kolejne potężne zaskoczenie terminologiczne w tych źródłach. Dzisiaj słowo pedagog oznacza po prostu, no wiesz, wykwalifikowanego, miłego nauczyciela w jakiejś nowoczesnej szkole. W starożytności, jak się okazuje, to brzmiało no nieco inaczej. A można by pomyśleć, czytając to, że to byli po prostu jacyś greccy mędrcy, wiesz, uczący małe dzieci subtelnej filozofii pod drzewem figowym w ogrodzie, prawda?
Tak by się mogło wydawać. A w twardej rzeczywistości pedagogiem nazywano po prostu, no, specjalnie do tego celu wyselekcjonowanego niewolnika. Jego rola w domu nie miała absolutnie, ale to kompletnie nic wspólnego z przekazywaniem jakiejkolwiek wiedzy z zakresu, wiesz, literatury, gramatyki czy logiki. Pedagog to był taki surowy, z reguły brutalny strażnik moralności i bezwzględnej dyscypliny na co dzień.
Z kijem w ręku uczył etykiety?
Dosłownie, z kijem w ręku pilnował chociażby tych dobrych manier chłopca przy stole, albo odprowadzał go bezpiecznie przez pełne zagrożeń ulice miasta. I co ważne, pilnował na każdym kroku, by ten nie gapił się na nikogo, wiesz, na ulicy w sposób zuchwały. No i do tego on bezwzględnie egzekwował odrabianie codziennych zadań pod groźbą chłosty.
A sama nauka?
Sama ta prawdziwa, merytoryczna edukacja intelektualna odbywała się już zupełnie gdzie indziej. Na zewnątrz domu, czy to u wykwalifikowanych prywatnych nauczycieli, czy to w specjalnych publicznych gimnazjonach. Taki niewolnik pedagog miał po prostu tylko za zadanie siłą wtłoczyć kształtujące się dziecko w ramy tej surowej dyscypliny, no tego ówczesnego ładu społecznego.
Co w sumie uświadamia nam jedną niezwykle ważną rzecz. I prowadzi w ogóle do fundamentu tego starożytnego świata, o którym dzisiaj, wiesz, tak podziwiając te piękne, czyste, antyczne ruiny w Rzymie na wakacjach, tak bardzo łatwo zapominamy. Żadne z tych no, świetnie prosperujących starożytnych gospodarstw domowych, nieważne czy to w Rzymie, czy to małe rybackie przedsiębiorstwo w Galilei, ono nie mogłoby sprawnie istnieć bez absolutnie powszechnej instytucji niewolnictwa. Prawda? Szacuje się w materiałach, że od 20 do czasem nawet 33% całej populacji imperium to byli właśnie ludzie zniewoleni. I to w głowie dzisiejszego czytelnika rodzi, przynajmniej w mojej, potężny zgrzyt poznawczy.
Oj tak.
Mamy tu do czynienia z wielkimi społeczeństwami, które pisały piękne, górnolotne traktaty o przyjaźni, o wielkiej lojalności rodzinnej, o cnotach obywatelskich. I jak ci ludzie potrafili psychologicznie funkcjonować w systemie, w którym z jednej strony ten wielki umysł Arystoteles nazywał innych ludzi dosłownie żywymi narzędziami, twierdząc, jak cytuję De Silva, że od zwykłego młotka, no czy powiedzmy pługa, na roli różni ich tylko i wyłącznie to, że mają płuca i oddychają. Jak to w ogóle w ich głowach łączyli?
Wbrew pozorom dość łatwo. Zobacz, ten brak dysonansu poznawczego u nich, o który tak celnie pytasz, on po prostu bezpośrednio wynikał z ich niezwykle specyficznej ramy pojęciowej ówczesnej kultury. W ich wykrzywionym, no z dzisiejszej perspektywy, rozumieniu praw natury i samej tej starożytnej filozofii, niewolnik technicznie wcale nie był człowiekiem w takim samym wyższym, powiedzmy, moralnym sensie, w jakim prawowitym człowiekiem czy no, obywatelem był sam jego pan.
Okej. Okay. Czyli odczłowieczanie.
Skoro natura, jak wierzyli, rzekomo wprost stworzyła pewne typy ludzi z góry do bycia rządzonymi, używanie ich jako bezwolnych narzędzi wcale ich zdaniem nie łamało żadnej etyki. Wręcz idealnie wpisywało się w ten boski czy naturalny porządek kosmosu. Gdybyś nagle zabrał niewolników, to z dnia na dzień ich gospodarka by się w całości zawaliła jak domek z kart.
Byli zależni.
O drabinę o ogromnej, ale to ogromnej rozpiętości statusów. Na samym dole, takim dantejskim piekłem wręcz, znajdowali się ci całkowicie anonimowi nieszczęśnicy z prowincji skazani de facto na pewną i bardzo szybką śmierć z całkowitego wycieńczenia organizmu. Wiesz, na przykład zakuci na całe życie w ciężkie kajdany, pracujący głęboko pod ziemią, w potwornym upale w rzymskich kopalniach czy galernicy w marynarce.
Ale z tego, co wyczytałem, ten sam opresyjny system potrafił też kreować, no niesamowicie wręcz, dziwne anomalie dla nas na samym swoim szczycie, tak?
Tak, zjawisko to na drugim, totalnie przeciwnym końcu tego mrocznego spektrum to byli niewolnicy, czy no potem też tak zwani wyzwoleńcy cesarscy. Ci ludzie wprawdzie technicznie należeli do kogoś, ale często zarządzając w imieniu samego wielkiego imperatora Rzymu gigantyczną wręcz biurokracją państwową, cieszyli się w praktyce ogromnymi wpływami. No i też gigantycznym bogactwem, o jakim ci wolni, dumni, prowincjonalni gubernatorzy z jakichś, wiesz, starych, arystokratycznych rzymskich rodów mogli tylko i wyłącznie w snach pomarzyć.
I to zresztą widać w architekturze.
Właśnie. Świetnym, do dzisiaj namacalnym dla nas dowodem ich dawniej potęgi finansowej, wspominanym przez doktora De Silve, jest chociażby ta wielka południowa brama na głównej agorze w Efezie.
Znane ruiny.
Prawda? Monumentalna, przepiękna, architektonicznie konstrukcja ufundowana niemal w całości, po prostu z ogromnych prywatnych pieniędzy przez zaledwie dwóch potężnych wyzwoleńców samego cesarza Augusta, którzy tam wtedy operowali w tamtym regionie. Ale z drugiej strony, co też jest niezwykle ważne czasem, nawet w tym powszechnie i strukturalnie bardzo nieludzkim systemie prawnym przebijały się takie, wiesz, prawdziwe ludzkie współczucie. Znajdujemy w źródłach teksty na przykład takie jak ta opowieść znana z Ewangelii Łukasza o pewnym wysoko postawionym rzymskim setniku, oficerze wojskowym, który nieoczekiwanie przychodzi i błaga publicznie Jezusa o uzdrowienie swojego chorego sługi, prawda?
Tak, to jest niesamowity kontrast, bo to przecież to był dorosły człowiek na wysokim militarnym stanowisku, mający sporo władzy, który przecież czysto teoretycznie w obliczu jakiejś tam nagłej choroby czy śmierci sługi mógł go po prostu rano z zimną krwią wymienić jako to no, zużyte, popsute, żywe narzędzie na jakieś zupełnie nowe, młode i w pełni sprawne z lokalnego targu za drobną opłatą, prawda? A jednak wykazuje autentyczną, taką niemal ojcowską, głęboką troskę wobec niego. I tym samym całkowicie przełamuje to przyjęte powszechnie systemowe okrucieństwo wokół siebie.
Tak. Pokazuje to nam wyraźnie, że mimo tak nieludzkiego prawa na zewnątrz, to w samym środku tych zamkniętych relacji domowych, bywało bardzo, ale to bardzo różnie. Pomiędzy panem a niewolnikiem zawiązywały się często silne więzi emocjonalne.
Dobrze, zbliżając się powoli do naszego finału, spróbujmy złożyć teraz ten niezwykle złożony obraz pierwszego wieku w taką jedną, spójną całość. Zobacz, przez te ostatnie kilkanaście minut analizy z bliska obserwowaliśmy świat napędzany wręcz bezwzględną ekonomiczną logiką zysku i strat. I tak, z jednej strony mamy tam całkowicie po prostu stuprocentowo nienaruszalną świętą wartość krwi krzotków, elitarność wszelkich rodowodów jako przepustkę gdziekolwiek i bardzo surową hierarchię, którą absolutnie i od początku do końca zarządza ten jeden, nietykalny rzymski patriarcha. Świat, gdzie ta domowa, szczelnie zamknięta rodzina, jak mówiłaś, to nic innego jak wydajna machina gospodarcza o sumie zerowej. A to całe zaufanie na zewnątrz, wiesz, poza własnym biologicznym klanem, ono praktycznie w ogóle na co dzień nie istnieje.
Zgadza się.
A z drugiej strony, potężna, niewyobrażalna dla nas, oparta w całości na niewolnikach, gigantyczna machina państwowa. I wyobraźmy to sobie, że to właśnie w ten hermetyczny do granic możliwości posegregowany świat uderza nagle coś zupełnie dla nich nowego i niezrozumiałego. Koncepcja, którą badacze socjologiczni dzisiaj ładnie nazywają z naukowego punktu widzenia pojęciem fikcyjnego pokrewieństwa.
O czym w tym kontekście w ogóle mowa? I wiesz co? To jest to właśnie to potężne uderzenie pięścią w stół na arenie historii.
ruch, który wywraca, no po prostu zmienia absolutnie wszystko w tamtym krajobrazie społecznym. Na samym początku to wielki filozof Filon z Aleksandrii, a tuż potem z jeszcze większą, z niezwykle rewolucyjną, potężną siłą sam Jezus z Nazaretu. Oni zaczynają w swoich mowach głosić koncepcje, wiesz, dosłownie wstrząsające fundamentami starożytności, jakiego nie znali. Zaczynają wprost mówić tym tłumom, że prawdziwe, nierozerwalne więzy wcale tak naprawdę nie płyną z konkretnych genów, że nie wywodzą się od wielkich przodków w historii, ani też w ogóle z tych wypisanych skrupulatnie na zwojach pergaminu rodowodów tych, co to podobno jako jedyne gwarantują bezpieczeństwo.
Zmieniają zasady gry.
Tak. Oni powoli wyprowadzają miłość, tę twardą lojalność, zaufanie i cnoty daleko poza te zamknięte i zatrzaśnięte na cztery spusty grube drzwi bogatego antycznego domu, tym samym oferując to samo zwykłym, często biednym obcym. Więc powiem to wprost. Kiedy Jezus publicznie mówi, by wręcz z dnia na dzień porzucić tę całą naturalną, biologiczną strukturę lojalności, kiedy nakazuje, by opuścić sieć krewnych po to, aby zyskać w nowej wspólnocie stokrotnie więcej matek, dziesiątki nowych braci i dziesiątki nowych sióstr, to on de facto tworzy od nowa całkowicie nową autonomiczną instytucję.
Zastępcze gospodarstwo domowe.
Dokładnie tak. Konstruuje na ich oczach niesamowicie potężną społeczną sieć bezpieczeństwa, czystą sieć wsparcia w bezlitnym świecie, w którym ludzie bez tego odpowiedniego, silnego urodzenia, bez tej odpowiedniej, wracając do twoich słów z początku, zdolności kredytowej własnego arystokratycznego rodu, no to w społeczeństwie dosłownie, wiesz, na arenie politycznej czy ekonomicznej, oni tak po ludzku nie znaczyli kompletnie nic dla nikogo wokół.
A tutaj oferowano im nagle braterstwo, darmowe wsparcie i pełne zaufanie. Wiesz, po prostu oparte na dobrowolnych, wspólnych wartościach. A w ogóle nie na wspólnym arystokratycznym kodzie DNA po przodkach czy portfelu ojca. Niezwykłe. To zostawia nas na koniec naszej analizy z jednym, dla mnie bardzo potężnym pykaniem wartym znacznie głębszego i dłuższego samodzielnego zastanowienia.
Zgadza się.
Biorąc pod uwagę to wszystko... To wszystko naokoło, o czym dziś tak szczegółowo rozmawialiśmy, krok po kroku. Czyli całą tę potężną, opartą wyłącznie na pochodzeniu i więzach krwi rzymską ekonomię zaufania. Te wszystkie przepustki budujące zaufanie w handlu i wyznaczające status społeczny. Do tego tę całą nietykalną z zewnątrz strukturę hierarchii z uwłady panami na górze i zwykłymi mówiącymi narzędziami na samym dole w kopalni. No... Co musiało się dziać w głowach i sercach przedstawicieli tych starych rzymskich czy żydowskich elit? Co oni czuli, gdy, nie wiem, obserwowali po prostu, jak nagle i z niczego wyrasta tuż obok nich tak potężny społeczny ruch? Ruch, w którym w końcu całkowicie, kompletnie obcy sobie ludzie, często wywodzący się z totalnie przeciwstawnych obozów i rodów. Czyli, nie wiem, bogaci rzymscy patrycjusze, modlący się ramię w ramię z niewolnikami uciekinierami. Rzemieślnicy, pijący i jedzący przy jednym stole obok znienawidzonych lokalnych celników, kiedy ci wszyscy, jak gdyby nigdy nic, w nowej społeczności, z uśmiechem na twarzy, zaczynają nagle na co dzień publicznie nazywać siebie braćmi i nazywać siostrami, zrównując w ten niewyobrażalny, bezczelny sposób swoje dotychczas nietykalne, oddzielone przepaścią pozycje i szczeble społeczne przed Bogiem i ludźmi.
Totalna rewolucja kulturowa.
I z tym właśnie was dzisiaj zostawiamy, do własnych przemyśleń. Pomyślcie sami, jak potężnym, uderzającym z niezwykłą precyzją w same filary, no wręcz w same kręgosłupy ówczesnej rzymskiej gospodarki, państwowości i całego ułożonego latami ładu społecznego gigantycznym zagrożeniem z punktu widzenia elity tamtego zabetonowanego świata. Jak gigantycznym zagrożeniem musiała się po prostu na co dzień wydawać dla nich z pałaców ta, tak jakby się mogło wydawać z pozoru dla nas tylko cicha i bardzo subtelna, drobna, zaledwie religijna, no wręcz niezauważalna zmiana samego używanego codziennego słownictwa. Z tą, jak mi się wydaje, wysoce prowokacyjną w wymowie myślą zostawiamy wszystkich, bez wyjątku, którzy nam dzisiaj towarzyszyli. I właśnie dokładnie na tym miejscu kończymy, jak zawsze w wyznaczonym z góry czasie, naszą dzisiejszą dogłębną, pełną analizę zgromadzonych starych tekstów z Bliskiego Wschodu. To by było na dzisiaj wszystko i zapraszamy na nasze następne głębokie analizy tekstów. Do usłyszenia.